Radiowo-internetowe studium biblijne.
Na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zaczynamy radiowo-internetowe studium biblijne. Łukasz Pelc, witam i zapraszam. A w radiowo-internetowym studium biblijnym spotykamy się dzisiaj z księdzem doktorem Robertem Głuchowskim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pana redaktora i słuchaczy.
Przed nami kolejna audycja z tegorocznego cyklu, w którym wiodącym tematem jest wiara, a dzisiejszy temat brzmi wiara w psalmach. Proszę księdza, co możemy powiedzieć na temat wiary na podstawie Księgi Psalmów? Jak ona jest ujmowana?
Trudno podać jakąś jedną prostą definicję, zwięzłe określenie. Choć jest oczywiste, że chcielibyśmy, nazwijmy to, w jakiś szkolny sposób ukuć jakąś formułę zaczynającą się na przykład według Księgi Psalmów wiara to. Jednak temat wiary w Księdze Psalmów to zagadnienie bardzo złożone. Ale nie jesteśmy tutaj na przegranej pozycji w próbie odkrywania tego tematu. O, gdy bliżej przyglądniemy się tej kwestii, to o wierze w Księdze Psalmów możemy powiedzieć bardzo wiele. Bo jest to przecież rzeczywistość dosłownie przenikająca każde słowo tej księgi. Jak chyba żadnej innej księgi biblijnej. Przede wszystkim jest tak dlatego, że Księga Psalmów to zbiór modlitw, które, możemy tak to określić, są wielkim wyznaniem wiary psalmistów. Jest to modlitwa zanoszona do Boga w różnych okolicznościach, różnych stanach duchach. Modlitwa wspólnoty, jednostek, ale zawsze głęboka wiara określa tożsamość modlącego się. Choć bardzo często nie jest to wiara prosta, pozbawiona pytań czy nawet dramatycznych wezwań.
Można więc powiedzieć, że Księga Psalmów zakłada wiarę psalmistów, tak jak zakładamy, że człowiek modlący się jest człowiekiem wierzącym.
Generalnie tak, choć nie możemy zapominać, że ta rzeczywistość wiary modlącego się w psalmach jest bardzo różna. Od spontanicznej kontemplacji, uwielbienia Boga, po dramatyczne pytania i wezwania człowieka, który zdaje się tę wiarę tracić. A więc z jednej strony mamy wezwania uwielbienia Boga za Jego wielką chwałę. Czytamy na przykład w psalmie 8, jak przedziwne jest imię Twoje, Panie. Czy w 113, któż jest jak Jahwe, nasz Bóg? Albo piękne wezwanie psalmu 18, miłuję Cię, Panie, mocy moja. Natomiast kiedy indziej znajdujemy gorzkie słowa wypowiedziane w cierpieniu, jak to chyba najlepiej nam znane, bo wypowiedziane przez Chrystusa na krzyżu z psalmu 22, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czy nie karcz mnie, Panie, w Twoim gniewie, skowycze, bo jęczy moje serce? Jak modli się w psalmista w 38 psalmie.
Mimo nieraz bardzo dramatycznych wezwań, zawsze jednak jest to modlitwa wierzącego.
Tak, i to jest kluczowe. Może właśnie postarajmy się spojrzeć na temat wiary w Księdze Psalmów właśnie przez ten pryzmat, czyli z perspektywy człowieka modlącego się. Jak powiedzieliśmy, człowieka tym samym wierzącego. Żeby w ten sposób zarysować ten wielowątkowy temat. Nadmieniliśmy już, że bardzo różne są modlitwy, w których psalmiści wyrażają swoją wiarę. A co za tym idzie, różna jest ich treść. Gdybyśmy jednak, pamiętając o tej wielkiej różnorodności treści i kontekstów, chcieli pokusić się o zdefiniowanie wiary autorów psalmów, to moglibyśmy ją przede wszystkim określić jako poczucie zależności od Boga. Ta postawa jest dosyć oczywista we wszelkich pozytywnych kontekstach, ale paradoksalnie najgłębszy wyraz ma w modlitwach wypowiadanych w cierpieniu, gdzie okoliczności zdają się przygaszać wszelką nadzieję. Ale nawet w największym cierpieniu to poczucie zależności od Boga, Jego obecności jest obecne. Choć subiektywnie modlącym się mogą targać różne emocje. Najlepiej jednak chyba będzie sięgnąć do konkretnych przykładów psalmów, aby tę rzeczywistość zilustrować.
Po tym ogólnym wstępie przejdźmy właśnie do konkretnych tekstów, które pozwolą nam zrozumieć, jak przeżywali swoją wiarę psalmiści.
Zanim to zrobimy, wspomnijmy jeszcze o jednej kwestii, która bardzo pomaga nam poruszać się w tym gąszczu aż 150 natchnionych modlitw. Wszystkie psalmy zwykło się w licznych omówieniach dotyczących tej biblijnej księgi dzielić na pewne grupy. pierwszym z egzegetów czasów nowożytnych, który z naukową precyzją dokonał takiego podziału, był słynny niemiecki egzegeta Hermann Gunkel. Wyróżnił on takie grupy psalmów jak hymny, psalmy indywidualne, psalmy zbiorowe, królewskie czy dydaktyczne. Jednak już od starożytności zdawano sobie sprawę, że jak to wyraża współczesny egzegeta kardynał Ravasi, psalmy są jak tęcza, w której widać sekwencje kolorów, chociaż granice między nimi są mniej wyraźne. Sam Ravasi mówi, że psalmy można zebrać w grupy, które nazywa rodzinami. I tak mówi o rodzinie hymnów, dalej rodzinie psalmów błagalnych, psalmów ufności i wdzięczności, psalmów królewskich, psalmów liturgicznych, psalmów historycznych, a w końcu psalmów mądrościowych. Jeżeli mówimy o temacie wiary w psalmach i bardziej zwróciliśmy uwagę na subiektywne przeżywanie tej rzeczywistości przez poszczególnych autorów, z wyżej wymienionej listy zwróćmy tylko szczególną uwagę na hymny oraz psalmy błagalne, tak zwane lamentacje. Choć jak powiedzieliśmy wyżej, każdy psalm jest odbiciem wiary modlącego się autora natchnionego, to w tych dwóch grupach mamy najbardziej wyraziste przykłady postaw. Od kontemplatywnego uwielbienia Boga w hymnach, po gorzką skargę w psalmach błagalnych.
Rozpocznijmy zatem od hymnów.
Jest to szczególnie ważna rodzina psalmów. Warto nadmienić, że cały psalterz w Biblii hebrajskiej występuje pod nazwą Tehilim, co oznacza po hebrajsku właśnie hymny, pieśni chwały. A więc tradycja hebrajska traktuje tę księgę jako w pierwszym rzędzie księgę hymnów, pieśni chwały oddawanej Jahwe. W ten sposób chce nam wskazać na fundamentalną postawę modlitewną. To właśnie w hymnach odnajdujemy w najpełniejszym kształcie tę postawę. Wspomniany wcześniej Hermann Gunkel stwierdził, że pośród innych psalmów to właśnie hymny wyrażają potrzebę najgłębszą i najszlachetniejszą w każdej religii, jaką jest potrzeba uwielbiania w prochu tego, który jest ponad nami. Czystym przejawem tej postawy są wezwania, które odnajdujemy w hymnach psalterza, jak choćby to z psalmu 104. Póki mego życia chcę śpiewać Jahwe i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy. Będę radował się w Jahwe. Oczywiście motywy tych uwielbieniowych wezwań są różne, dlatego też, biorąc pod uwagę to kryterium, dzieli się hymny na pewne podkategorie. Są to hymny o stworzeniu, dalej tak zwane hymny Syjonu oraz hymny Króla Jahwe.
A spróbujmy je krótko scharakteryzować.
W grupie hymnów wyróżniamy najpierw tak zwane hymny o stworzeniu. Najkrócej mówiąc, są to hymny opiewające Boga Stwórcę. To specyficzne wyznanie wiary jest właściwe biblijnej mentalności, którą wyraził na przykład autor Księgi Mądrości, mówiąc: bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcy. W psalmach chodzi jednak nie tylko o zachwyt nad pięknem stworzenia, choć i taki jest obecny, na przykład w psalmie 104, ale o rozważanie wielkich, zbawczych interwencji Pana Boga w bieg ludzkiej historii, jak to widzimy choćby w psalmie 68. Psalmista wysławia w nim Stwórcę, który przez swoje działanie wchodzi w komunię z tym, co ludzkie. Dlatego mamy psalmy wysławiające Boga za Jego dzieła. Żeby wymienić choć kilka z nich, to psalm 29, tak zwany Wielki Hallel, czyli psalmy od 113 do 118, psalm 136, czy tak zwane psalmy allelujatyczne, czyli te, w których odnajdujemy wezwanie Alleluja, chwalcie Jahwe. A motywem tego wezwania do oddania chwały Bogu jest właśnie zachwyt nad Bogiem Stwórcą i Jego działaniem w stworzeniu. Może zwróćmy szczególną uwagę na dwa spośród hymnów, to znaczy na psalm 8 oraz psalm 33. Pierwszy z nich jest przykładem wychwalania Boga za dzieło stworzenia, którego koroną jest człowiek. Natomiast drugi hymn wychwala Boga Stwórcę, jednocześnie akcentując ciągłe działanie Boga w historii. To wielka pochwała Bożej opatrzności.
Psalm 8 to, zdaje się, jeden z najczęściej przytaczanych i najlepiej znanych psalmów.
Tak, rzeczywiście jest tak dlatego, że jest to jeden z najpiękniejszych tekstów biblijnych. Wychwala on wielkie imię Boga, które objawia się w stworzeniu, a szczególnie w człowieku, który jest Panem i Królem całego stworzenia. Jest swoistym komentarzem do poematu o stworzeniu z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Przytoczmy niektóre wersety tego psalmu. O Panie nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? O Panie nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Jak widzimy, psalm ten jest hymnem chwały. Jak klamrą, spięty jest wezwaniem pełnym zachwytu dla Boga Stworzyciela. O Panie nasz Panie, jak przedziwne jest Twe imię po wszystkiej ziemi. Co odsłania tutaj najważniejszą intencję psalmisty. Duszę autora natchnionego wypełnia to podwójne uczucie. Jest to podziw dla Boga oraz radość z Jego chwały. Psalmista woła, gdy patrzę na Twe niebo. Te uczucia podziwu i radości rodzą się z kontemplowania Bożej potęgi. Na tym tle człowiek jawi się jako istota bardzo mała. I dostrzeżenie tego dysonansu pomiędzy potęgą Boga a małością człowieka jest jednak motywem do jeszcze intensywniejszego uwielbienia Stwórcy. Bóg bowiem tego nic nieznaczącego człowieka wynosi i ustanawia królem i panem całego stworzenia. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I ta rzeczywistość skłania psalmistę do niezwykłego wyznania wiary wyrażonego w hymnie na cześć Stwórcy.
Psalm 33 jest również hymnem na cześć Boga Stwórcy, ale tutaj głównym motywem wychwalania Pana jest Jego ciągłe działanie w świecie.
Tutaj akcenty są rozłożone inaczej niż w psalmie 8. Psalm 33 wychwala Boga jako Stwórcę, ale przede wszystkim Pana historii. Może lepiej powiedzieć Stwórcę i Pana historii. To są bowiem rzeczywistości nierozdzielne. Bóg w Biblii nie jest bowiem Bogiem deistów, stwarzającym, puszczającym w ruch machinę stworzenia i przyglądającym się z boku swojemu dziełu chłodnym okiem. Ale jest zawsze Bogiem obecnym i ciągle z miłością działającym w świecie, co właśnie wyraża w pięknych słowach psalm 33. Dlatego psalm ten nazywa się często pieśnią o Bożej opatrzności. Jest to hymn pochodzenia liturgicznego, śpiewany podczas uroczystości liturgicznych, na co wskazuje charakter pierwszego wezwania, które jest wezwaniem do wspólnotowego, gromkiego wychwalania Boga. Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana. Prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze. Śpiewajcie Mu na harfie o 10 strunach. Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pięknym głosem śpiewajcie Mu pięknie. Dalsza część psalmu natomiast wyłuskuje motywy oddawania chwały Najwyższemu. Przede wszystkim całość psalmu poprzetykana jest zwrotami wyrażającymi niezawodną i łaskawą miłość Boga wobec świata. Każde Jego dzieło oparte na wierności, czytamy. Ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej, dalej. Oto oko Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce. Ta łaskawa miłość Pana Boga uzewnętrzniła się w Jego czynach stwórczych. Przypomina tutaj psalmista, jak przez słowo Jahwe powstało niebo i zastępy niebieskie, czyli słońce, księżyc, gwiazdy, wody morskie. Ważne tutaj jest podkreślenie, że pomiędzy Jahwem a Jego dziełami jest nie tylko relacja stwórca-stworzenie, którą filozoficznie moglibyśmy nazwać ontyczną, ale jest mocny związek religijny, opierający się na bojaźni przed Jahwe. Ten związek dotyczy najpierw narodów, których historia jest realizacją Bożych planów. To Pan, czytamy, udaremnia zamiary narodów. Ale szczęśliwy lud, którego Pan jest Bogiem. To wskazanie wielkości Jahwe, władcy narodów, skłania do wyśpiewywania radości, że tak potężny Bóg jest Panem Izraela. Mamy tu więc to, na co wskazywaliśmy wcześniej, mianowicie żarliwą wiarę psalmisty, wyrażaną w wychwalaniu Bożej Wszechmocy, a przede wszystkim dogłębnym poczuciu zależności od Boga, które rodzi pragnienie przylgnięcia do Niego. Tak kończy się Psalm 33. Niech nas ogarnie łaska Twoja, Panie, według ufności pokładanej w Tobie.
Już w krótkiej analizie tych dwóch hymnów możemy zobaczyć, jak niemal każdy werset tych natchnionych modlitw otwiera przed nami ogromną treść.
Oczywiście zaledwie prześlizgnęliśmy się po temacie tej grupy psalmów, którą możemy określić mianem hymnów. Wskazaliśmy tylko na tak zwane hymny o stworzeniu, a są jeszcze hymny Syjonu, wychwalające Boga, który zechciał związać się szczególną obecnością z Syjonem, jerozolimską świątynią. Są też hymny Jahwe Króla, gdzie wychwala się Boga, który jest królem ziemi i wieczności. Zatrzymaliśmy się przy hymnach, żeby zauważyć, jak w nich w specyficzny sposób wyraża się wiara psalmistów, kontemplujących chwałę Jahwe, niezwykłość Jego stworzenia i nieustanne potężne działanie pośród stworzeń.
Jak było już wspomniane, inną grupą psalmów, w których w niezwykle wyrazisty sposób ukazuje się wiara psalmistów, są psalmy błagalne, tak zwane lamentacje.
Marcin Luter w swoim Wprowadzeniu do Psalterza o psalmach błagalnych napisał piękne słowa. Gdzież znajdę słowa bólu bardziej żałosne i przejmujące niż te, które znajduję w psalmach lamentacji? Tu możesz czytać w sercach wszystkich świętych, zobaczyć śmierć, zajrzeć do samego piekła, jak wszystko okrywa się cieniem wobec tak przerażającego widoku Bożego gniewu. Możemy powiedzieć, że psalmy są jak życie, bo jak w życiu sytuacje bolesne przeważają nad radosnymi, tak i wśród psalmów najliczniejsze są lamentacje, bo zajmują aż 1/3 psalterza. Jednak co do charakteru owych psalmów błagalnych, jest ważne, żeby nie zwiodła nas ta nazwa lamentacje, jaką je określamy. Chodzi o to, że we współczesnym języku terminy lamentacja czy lamentować odnosimy raczej do skargi, żalu, rozpaczania, w którym nie ma nadziei. Natomiast lamentacja w psalmach ma inny charakter. Jest to bolesna skarga, ale zawsze jest to bolesna skarga skierowana do Boga, którą moglibyśmy określić naszym pięknym polskim zwrotem, bardzo często wadzeniem się z Bogiem.
Jest to więc modlitwa człowieka cierpiącego, ale który dzięki swojej wierze nie traci nadziei.
Jest to modlitwa człowieka cierpiącego, który jednak, jak powiedzieliśmy wcześniej, ciągle ma poczucie głębokiej zależności od Boga. Wie, że wszystko to, co go dotyka, Bóg może zmienić. Dlatego ból, cierpienie, nieszczęście są w lamentacjach przedstawione często za pomocą wojennych czy myśliwskich metafor w postaci nieprzyjaciela. Może nim być śmiertelna choroba, jakaś tragedia narodowa, grzech, który oderwał człowieka od Pana Boga. Natomiast główną postacią tego dramatu jest zawsze Bóg. Modlitwy te często przypominają proces sądowy, gdzie Bóg jest wzywany na świadka i obrońcę. Stąd biorą się często w lamentacjach pytania bez odpowiedzi. Dlaczego, Panie? Jak długo jeszcze? A nawet zarzuty wobec Pana Boga. Panie, jak długo będziesz się przyglądał? Poza tym często modlący się podają powody, które mają skłonić Boga do interwencji. Tymi powodami jest na przykład chwała Bożego imienia, wierność obietnicom czy niewinność prześladowanego. Tak więc w lamentacjach mamy zawsze trzy postacie dramatu. Jest najpierw wróg w bardzo różnej postaci, następnie cierpiący człowiek, który się modli i wreszcie sprawiedliwy sędzia Jahwe.
Lamentacje dzieli się zwykle na indywidualne i wspólnotowe.
Jest to najbardziej podstawowy podział. Jest najpierw długa lista psalmów, które możemy zaliczyć do grupy błagań lamentacji osobistych i jak już kilkakrotnie wspominaliśmy, mają one bardzo zróżnicowany charakter. Są to modlitwy chorych, więźniów, są deklaracje niewinności cierpiącego, wyznania grzechów, indywidualne skargi. Moglibyśmy wyliczyć całą listę psalmów zaliczaną do grupy lamentacji indywidualnych. Spróbujemy się bliżej przyglądać tylko psalmowi 13, który nazywany jest w literaturze wzorcowym przykładem lamentacji. To, co mówimy o grupie lamentacji indywidualnych, możemy też przenieść na płaszczyznę wspólnotową, gdzie modlącym się jest naród żydowski, dotknięty różnym doświadczeniem. Jest to poczucie opuszczenia przez Boga, są to działania polityczne wrogów, wojna, epidemia, susza, inwazja szarańczy czy podziały we wspólnocie.
Przyglądnijmy się więc bliżej tej lamentacji indywidualnej, jaką jest psalm 13.
Jak wskazałem wcześniej, psalm ten określa się wzorcowym przykładem lamentacji. Jest stosunkowo krótki, zaczyna się takimi wezwaniami. Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze? Dokąd w mej duszy będę przeżywał wahania i w moim sercu codzienną zgryzotę? Jak długo mój wróg nade mnie będzie się wynosił? Ale kończy się aktem wiary. Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu. Niech się cieszy me serce z Twej pomocy. Chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem. Widzimy, że modlitwa ta jest niezwykle dramatyczna i dynamiczna. Modlący się jest w obliczu jakiegoś niezwykle krańcowego doświadczenia, może nawet w niebezpieczeństwie śmierci. Dlatego przerażony woła do Boga o pomoc. Czterokrotnie powtarza się to wyzwanie. Jak długo będzie trwać to doświadczenie, w którym modlący się ma poczucie, że Bóg milczy, opuścił go, zapomniał o nim, a wróg zdaje się już triumfować. A psalmista ma tylko jedną prośbę, aby Bóg otworzył oczy i spojrzał. Spojrzyj, Panie. Już tym samym udzieli pozytywnej odpowiedzi na prośbę cierpiącego, uzdrawiając go z ciężkiej niemocy. Co jednak najważniejsze, mimo że modlitwa zaczyna się dramatycznym wezwaniem człowieka będącego na granicy rozpaczy, to kończy się ufnym powierzeniem samego siebie Bogu. Ostatecznie psalmista wyznaje, że ufa tylko Bogu i Jego miłosierdziu. Ten akt ufności zawsze przynosi uspokojenie i radość. Co ważne, gdy dzisiaj rozważamy słowa tej modlitwy, nie odbieramy jej tylko jako refleksji czy zadumy nad czymś, co dokonało się w przeszłości, ale jest to Boże Słowo, orędzie dla nas na dzisiaj. Autor psalmu 13 nas uczy, że najważniejszym, największym nieszczęściem człowieka jest oddzielenie od Boga. A przede wszystkim uczy nas wiary, zaufania w każdym, nawet najtrudniejszym doświadczeniu. A więc w gruncie rzeczy ciągle wraca nasz główny temat, czyli wiara w psalterzu. Jest to po prostu wiara człowieka, który w każdej okoliczności życia oddaje siebie Bogu i nie jest w stanie istnieć w oderwaniu od Stwórcy.
Pozostaje nam postawić ostatni krok, a więc przypomnieć, że i dla nas dzisiaj psalterz powinien być wielką szkołą wiary i modlitwy.
Zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem, psalmy są zbiorem modlitw, przede wszystkim liturgicznych, jednak jest to liturgia ściśle związana z życiem. Odbijają się w nich radości i smutki, kryzysy, nadzieje ludzi wszystkich czasów. Pieśni te łączą doczesność z wiecznością, życie codzienne z głęboką wiarą. Psalmy były zawsze głównym natchnieniem modlitw w tradycji żydowskiej, ale też cała tradycja chrześcijańska odwołuje się do nich. Podsumowaniem tego tematu niech będą słowa Marcina Lutra, który tak zachęcał. Każdy chrześcijanin szukający skupienia i modlitwy winien posługiwać się psalterzem. Byłoby dobrze, gdyby poznał go na pamięć i był w stanie w każdej okoliczności przytoczyć odpowiedni tekst. Ponieważ wszystko, co dusza pobożna pragnie wyrazić w modlitwie, znajduje już wyrażone w psalmach w sposób tak doskonały i tak wzruszający, że nikt nie zdołałby wyrazić tego lepiej.
Te słowa to dobre podsumowanie dzisiejszego tematu.
Jak zawsze przede wszystkim zachęcam słuchaczy do osobistej lektury, rozważania, modlitwy psalmami. Jest to wyjątkowe doświadczenie duchowe. Zapraszam też na kolejną audycję za tydzień, w której przyglądniemy się tematowi wiary, ale z perspektywy starotestamentalnych proroków.
Dziękuję księdzu doktorowi Robertowi Głuchowskiemu za dzisiejsze spotkanie i zapraszam do słuchania innych audycji radiowo-internetowego Studium Biblijnego. I tradycyjnie na koniec naszej audycji pytanie konkursowe. Jak inaczej określamy grupę psalmów błagalnych? O odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przysyłać mailem na adres studium@gosc.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gosc.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i lekcje Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.